Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zakwaszeniu organizmu, jakie według badań stanowić może podłoże różnych chorób. Reakcje metaboliczne zachodzące w każdym organizmie wymagają także na poziomie komórkowym zachowania odpowiednich warunków, w tym pH, jakie we krwi powinno wynosić od 7,35 do 7,45. W przebiegu procesów metabolicznych przy braku aktywności fizycznej albo w czasie przebywania w przewlekłym stresie wskutek wielu innych, w tym nieprawidłowej diety, dochodzić może do zachwiania równowagi kwasowo-zasadowej, co może być powodem różnych zaburzeń. Przypominam, że organizm człowieka zawiera od 60 do 70% wody, której zachodzą liczne procesy chemiczno-biologiczne. Jednym z ważnych czynników w równowadze kwasowo-zasadowej jest odczyn kwasowo-zasadowy płynów, w tym krwi, określanych mianem pH. W warunkach fizjologicznych prawidłowy odczyn chemiczny krwi tętniczej, czyli pH, wynosi 7,4, podczas gdy pH krwi żylnej i płynu tkankowego wskutek zwiększonego stężenia we krwi żylnej dwutlenku węgla jest niższe i wynosi 7,35. Gdy pH krwi tętniczej jest większe od 7,4 i stężenie jonów wodorowych spada, diagnozowana jest zasadowica albo alkaloza. Natomiast gdy pH krwi jest niższe od 7,4, czyli gdy stężenie jonów wodorowych wzrasta, diagnozowana jest kwasica. W normalnych warunkach fizjologicznych pH krwi ulega tylko nieznacznym zmianom, które są szybko wyrównywane dzięki sprawnie działającym mechanizmom regulacyjnym. Stałość odczynu chemicznego krwi, który jest płynem zewnątrzkomórkowym, jest jednym z elementów stałości środowiska wewnętrznego organizmu określanego mianem homeostazy. pH płynu wewnątrzkomórkowego jest nieco mniej stałe i waha się w granicach od 4,5 do 7,4 w różnych komórkach. W płynach ustrojowych stwierdzane są w zależności od rodzaju narządu i funkcji tego narządu różne wartości pH. Wydzielina trzustki na przykład ma pH bardziej zasadowe, czyli 3,7,5 do 8,8, podczas gdy sok żołądkowy ma tylko 2,5 pH, czyli jest znacznie bardziej kwaśny niż chociażby w wydzielina trzustki, i to niskie pH soku żołądkowego konieczne jest dla prawidłowej funkcji przewodu pokarmowego. Stałość odczynu chemicznego krwi jest warunkowana trzema głównymi czynnikami, w tym czynnością układu oddechowego i nerek oraz układami buforowymi. Aby organizm utrzymał stałe stężenie jonów wodorowych, czyli pH krwi, konieczne jest sprawne funkcjonowanie nie tylko płuc, nerek, ale także systemów buforowych oraz układu krążenia, trawienia, także układu dokrewnego. Sprawność mechanizmów buforowych zależy od wydolności narządów, ale także od dostępności w pożywieniu składników mineralnych, o oddziaływaniu zasadowym, głównie takich jak magnez, wapń, potas, których źródłem powinny być przede wszystkim warzywa i owoce stanowiące rezerwę alkaliczną. W przypadku kwasicy organizm, dążąc do homeostazy, najpierw powoduje zmianę wentylacji płucnej wraz z większym wydalaniem dwutlenku węgla, co umożliwia eliminację nadmiaru kwasów. Dużą rolę w utrzymaniu homeostazy ustrojowej odgrywają nerki, gdzie dochodzi do zmiany wydalania jonu wodorowego i wodorowęglanów. Z kolei układy buforowe albo bufory określane są jako roztwór dwu lub większej ilości związków chemicznych, które zapobiegają zmianom odczynu chemicznego po dodaniu kwasu albo zasady. Na przykład pH krwi regulują układy wodorowęglanowy i fosforanowy, a także białko osocza i hemoglobina. Przypomnę, że regulacja pH to nie tylko wewnątrzkomórkowego, ale i zewnątrzkomórkowego jest koniecznym czynnikiem prawidłowej czynności organizmu. Jeżeli w ustroju gromadzą się substancje kwaśne albo dochodzi do znacznej utraty substancji zasadowych, występuje kwasica. Natomiast zasadowica to efekt nadmiernego gromadzenia substancji zasadowych lub znacznej utraty kwasów. W praktyce częściej dochodzi do zakwaszenia organizmu niż do zasadowicy. Według ostatnich badań, oprócz znanych zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej, takich jak kwasica i zasadowica oddechowa, czy kwasica i zasadowica metaboliczna, albo postaci mieszanych, istnieje kwasica utajona, która powstaje w wyniku niewydolności systemów neutralizujących jony wodorowe. pH płynów utrzymywane jest w granicach normy z nieznacznie zaburzonymi parametrami, jednak następuje stopniowe, sukcesywne wyczerpywanie się rezerw buforowych i zmniejszone wydalanie kwasów przez nerki. Dążenie organizmu do eliminacji zaburzeń prowadzi do uruchamiania mechanizmów obronnych regulujących gospodarkę kwasowo-zasadową, w tym na przykład, co zostało udowodnione, z kości uwalniane są substancje mineralne. Co prawda kwasowość albo wartość pH zmniejsza się, czyli pH ulega podwyższeniu, jednak dochodzi do pobierania z kości substancji mineralnych, szczególnie dotyczy to wapnia, co zagraża powstawaniem osteoporozy. Zaburzeniu ulega także struktura tkanki chrzęstnej i wzrasta ryzyko zwyrodnienia stawu. W wyniku wzrostu stężenia kwasu moczowego dochodzi do rozwoju podagry, czyli dny moczanowej. Skutkiem kwasicy utajonej może być także cukrzyca, naciśnienie tętnicze, upośledzenie funkcji nerek i rozwój kamicy nerkowej, nieprawidłowości układu odpornościowego. Zaburzeniom równowagi kwasowo-zasadowej towarzyszą zwykle napady głodu, poczucie zmęczenia, apatia, także pogorszenie stanu skóry, nasilone wypadanie włosów, łamliwość paznokci czy nadmierna potliwość. Osoby z kwasicą utajoną cierpią także na bóle i zawroty głowy, bóle stawów i mięśni. Obok przewlekłego zmęczenia dochodzi także do obniżenia wydolności organizmu, osłabienia odporności, problemów z koncentracją, jak też zmniejszenia odporności na stres. Badacze sugerują, że kwasica utajona, powodując zaburzenia gospodarki mineralnej, może wywoływać różne choroby, w tym szczególnie wspomnianą osteoporozę albo osteopenię, choroby reumatyczne i wiele innych zaburzeń, łącznie z chorobami nowotworowymi. Na oddziałach intensywnej terapii oznaczenie pH krwi jest jednym z podstawowych badań i wynik niskiego pH stanowi zagrożenie dla funkcji organizmu, które wymaga natychmiastowego wyrównania. W przypadku długotrwałych przesunięć pH w stronę odczynu kwaśnego w płynach ustrojowych wzrasta ilość produktów kwaśnych, przemiany materii, co prowadzi, jak już mówiłam, do poważnych zaburzeń funkcji różnych komórek. Wiadomo, że wiele enzymów i białek strukturalnych, przyjmując jony wodorowe, zmienia swoją aktywność. Dostępność jonu wodorowego może więc wpływać na tempo przemian biochemicznych, szczególnie takich jak szybkość rozpadu cukru, czyli glikolizy, glikoneogenezy, metabolizmie cyklu Krebsa, cyklu pentozowego. Wpływa także na przewodnictwo, na pobudliwość tkanek, na aktywność wielu hormonów czy na percepcję receptorów błon komórkowych. Poziom pH, jak już wspominałam, wyrównywany jest przez układy buforowe krwi i białka osocza, jakie obejmują także poza węglanami i fosforanami białka, które reagują z kwasami jak zasady, a z zasadami jak kwasy, zwłaszcza w stanach chorobowych, w tym szczególnie przy uszkodzeniu czynności płód czy czynności nerek może dochodzić do upośledzenia tychże mechanizmów buforowych, co prowadzi do gromadzenia toksyn. Zmiany pH, szczególnie w przestrzeni śródkomórkowej, wpływają na aktywność enzymów, zmieniają szybkość i kierunek różnych torów metabolicznych, mogą decydować o przepuszczalności błon komórkowych, o strukturze tkanki łącznej, mogą prowadzić do zaburzeń w gospodarce wodno-elektrolitowej. W kwasicy jony potasu wychodzą z komórek na zewnątrz, ulegając wymianie na pozakomórkowe jony wodorowe. Z kolei przy zasadowicy albo alkalozie występuje odwrotne zjawisko, hipokaliemia, czyli niskie poziomy potasu we krwi. Nawet nieznaczne odchylenia w stężeniu jonów wodorowych mogą także zmieniać działanie leków. Do zaburzeń regulacji kwasowo-zasadowej prowadzą nie tylko wspomniane stany patologiczne, ale także, jak ostatnio bardzo często się zwraca uwagę, styl życia, w tym sposób odżywiania. Szczególnie kwasotwórcze są takie pokarmy jak mięso, masło, sery, słodycze, alkohol, jajka, kawa. Ponadto do zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej doprowadza także stres, w którym dochodzi do wzrostu poziomu adrenaliny, kortyzolu, nasilających reakcje kwasotwórcze. Do zakwaszenia dochodzi także wskutek małej aktywności fizycznej. W trakcie ruchu, przy przyspieszeniu procesów przemiany materii, w tkance mięśniowej dochodzi do łatwiejszego spalania kwasów tłuszczowych i innych związków w odczynie kwaśnym. Styl życia oraz ilość, rodzaj, a także regularność spożywanych posiłków wywiera ogromny wpływ nie tylko na prawidłowy proces trawienia i wchłaniania składników odżywczych, ale również na przebieg wielu innych zjawisk zachodzących w ustroju. Niewłaściwa dieta, stres, zwłaszcza przewlekły, ze wzrostem poziomu kortyzolu i adrenaliny, powoduje nie tylko zmiany pH, ale obniżenie odporności. Podczas stresu wskutek wzrostu aktywności hormonów rdzenia nadnerczy dochodzi do zaburzenia poziomu wydzielania dopaminy, serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. W stanach zwiększonego napięcia, stresu zdarza się potrzeba rekompensowania obniżonego nastroju różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi, które wpływają na ośrodek nagrody w mózgowiu, podwyższają uwalnianie albo zatrzymanie dopaminy wykazującej ośrodkowe działanie nagradzające. W następstwie niektóre osoby sięgają po substancje uzależniające również o silnym działaniu zakwaszającym organizm. Ryzyko wystąpienia kwasicy utajonej wzrasta szczególnie u ludzi starszych z powodu nie tylko upośledzenia wentylacji płucnej i czynności wydzielniczej nerek, ale także zmniejszonej aktywności enzymów trawiennych, co prowadzi do obniżenia wartości pH. Poza występującymi z wiekiem zmianami fizjologicznymi, do zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej dochodzi wskutek współistniejących chorób oraz przyjmowanych leków. W efekcie wzrasta obciążenie organizmu kwaśnymi produktami przemiany materii, co niekorzystnie wpływa na przebieg różnych procesów metabolicznych. Za chwilę opowiem o objawach kwasicy. Objawy zakwaszenia organizmu zależą od nasilenia oraz możliwości adaptacyjnych organizmu i początkowo mogą być mało charakterystyczne. Przewlekle występujący odczyn kwaśny moczu może powodować podrażnienie błon śluzowych dróg moczowych, powodując przewlekłe stany zapalne. U kobiet często dochodzi do nawracających infekcji dróg rodnych, zwłaszcza grzybiczych, natomiast u mężczyzn występują stany zapalne gruczołu krokowego. Na zakwaszenie organizm reaguje także zwiększonym wydzielaniem potu, szczególnie w godzinach nocnych, czego następstwem może być także zwiększony dermografizm, występowanie zmian skórnych, nadwrażliwość skóry i reakcje alergiczne. Obserwowano ponadto zwiększone ryzyko złamania szyjki kości udowej wskutek diety zawierającej przewagę białek zwierzęcych. Badania nad wpływem kwasicy utajonej na gęstość kości potwierdzają, że odpowiednia dieta może zmniejszyć ryzyko wystąpienia osteopenii czy osteoporozy. Dieta bogata w zasadotwórcze składniki pokarmowe, czyli szczególnie owoce i warzywa oraz suplementacja preparatami wyrównującymi zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej chronią przed utratą wapnia z kości. Przypominam, że dieta, w tym produkty żywnościowe, dzielone są na kwasotwórcze i zasadotwórcze, przy czym w klasyfikacji nie odgrywa rolę smak pokarmu czy obecność substancji kwaśnych. Żywność kwasotwórcza nie musi mieć odczynu kwaśnego, gdyż kwasica powstaje na skutek zaburzeń procesów przemiany materii. Cytryna na przykład o kwaśnym smaku działa silnie alkalizująco, podobnie jak inne cytrusy, z których za kwaśny smak odpowiada niska zawartość cukrów, a także witamina C i sole różnych kwasów. W pomidorach, ananasach czy właśnie wspomnianych cytrusach jest obecny kwas cytrynowy. Z kolei w śliwkach, jabłkach kwas jabłkowy, w winogronach winowy, w truskawkach i rabarbarze, w wielu innych warzywach kwas szczawiowy. Właściwości zasadotwórcze ma większość warzyw i owoców. Szczególnie aktywne w zobojętnieniu kwasów są buraki, także sałata, jabłka, seler, banany i melony. Podczas metabolizmu soli kwasu cytrynowego czy jabłkowego w organizmie uwalniane są aniony organiczne, które następnie mogą przyjmować jony wodorowe, które prowadzą do zakwaszenia. Produktami najbardziej zakwaszającymi z kolei są pokarmy pochodzenia zwierzęcego, nie tylko mięso i ryby, ale także produkty mleczne, co jest związane z dużą zawartością w tych składnikach, w tych produktach aminokwasów siarkowych w składzie białek, jakie silnie zakwaszają organizm, obciążając tym samym układy buforowe. Do produktów kwasotwórczych, poza wymienionym mięsem, drobiem, wędlinami, serami czy masłem i innymi tłuszczami zwierzęcymi, kwasotwórcze są także jajka, słodycze, mąka, kasza jęczmienna, ziemniaki, kawa i alkohol. Dieta wysokobiałkowa prowadzi do powstania wielu miliekwiwalentów jonów wodorowych w postaci, potem uwalniających się w postaci kwasów. W prowadzonych badaniach potwierdzono negatywny wpływ nadmiernej podaży białka zwierzęcego na równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej to także odpowiednie łączenie składników pokarmowych. Chleb powinien być łączony z warzywami, sałatą, rzeżuchą, natką pietruszki, pomidorem, podobnie jak mięso, również powinno podawane być z warzywami, i to zarówno gotowanymi, jak i surowymi. Za chwilę opowiem o terapii odkwaszającej. W ostatnich latach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Japonii, prowadzone są badania nad wpływem utajonej kwasicy, według których proporcje między produktami kwasotwórczymi a zasadotwórczymi powinny wahać się w stosunku 20 do 80, czyli 20 powinno być tylko kwasotwórczych, a 80 zasadotwórczych. Dieta na przestrzeni wieków, jak podkreślają autorzy artykułów na ten temat, ulegała zmianom i w czasach prehistorycznych składała się prawdopodobnie z 35% mięsa, i to dzikich zwierząt, i aż w 65% z roślin. W XIX wieku podjęto badania nad analizą sposobu odżywiania, formułując pierwszą doktrynę zbilansowanej równowagi kwasowo-zasadowej, zalecając jednocześnie spożywanie większej ilości pokarmów zasadotwórczych niż kwasotwórczych. Przeprowadzone symulacje wskazują, że współczesna dieta przeciętnego Amerykanina jest typowo kwasotwórcza, stąd dążenie do zmiany tejże diety wraz z odkwaszaniem organizmu, między innymi przez picie zasadowych wód, sody oczyszczanej czy ostatnio reklamowanych suplementów zawierających wyciągi z płatków róży stulistnej, znanej zresztą i polecanej przez świętą Hildegardę, mniszka lekarskiego, zielonej herbaty i wielu witamin, w tym E, B1, B2, B6, 5, B12, także witaminy PP i kwasu foliowego czy soli mineralnych, takich jak żelazo, jod i cynk. Podstawowym elementem terapii odkwaszającej jest odpowiednie odżywianie i zmiana dotychczasowego stylu życia. Postępowanie lecznicze i zapobiegawcze polega na usunięciu przyczyny zakwaszenia wraz z nagromadzonymi w organizmie kwaśnymi produktami przemiany materii. Autorzy terapii odkwaszających proponują przestrzeganie kilku zasad, gdzie wskazane jest jedzenie z umiarem, bez pośpiechu, wraz z dokładnym przeżuwaniem pokarmu. Wskazane są co najmniej 3 posiłki dziennie, także codzienna aktywność fizyczna, dopasowana oczywiście do aktualnych możliwości. W ramach odkwaszania wskazane jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, i to od 2 do 4 litrów, oczywiście dla osób zdrowych. Jak wspomniałam, do tej pory w Polsce prowadzone były badania nad wpływem kwasicy utajonej właściwie na razie tylko na osteoporozę, i one potwierdziły, że odpowiednia dieta może zmniejszyć ryzyko choroby. Dieta bogata w zasadotwórcze składniki pokarmowe, czyli warzywa i owoce, wraz z ewentualną suplementacją, preparatami wyrównującymi zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, chronią przed utratą wapnia z kości, a tym samym chronią przed osteoporozą. Jak wspomniałam, najbardziej zakwaszającymi produktami są pokarmy zwierzęce, czyli mięso, ryby, przetwory mleczne, co jest związane z dużą zawartością aminokwasów siarkowych w składzie tychże białek zwierzęcych. W wyniku ich metabolizmu powstaje kwas siarkowy, który zakwasza organizm, obciążając układy buforowe wraz z wypłukiwaniem wymienianego już zwłaszcza wapnia z kości. Analiza także różnego rodzaju odchudzających diet, zwłaszcza tych wysokobiałkowych, takich jak dieta Atkinsa, potwierdziły, że spożywanie dużej ilości białek zwierzęcych bogatych w aminokwasy siarkowe zwiększa zakwaszenie organizmu i powoduje ujemny bilans wapniowy. Także głodówka wywołuje kwasicę, stąd propozycje picia dużej ilości płynów. Wskazania dotyczą więc ograniczenia spożywania mięsa, zwłaszcza wieprzowego, i tłuszczu, oraz stosowania diety niskobiałkowej z ograniczeniem soli, która powinna być bogata w mikroelementy. Dieta odkwaszająca powinna składać się głównie z soków warzywnych i warzyw gotowanych na parze i w małej ilości wody. Ziemniaki, buraki można gotować albo spożywać także pieczone w upinach. Polecane są warzywa takie jak marchew, pietruszka, seler, brokuły, kalafior, kapusta, por, cukinia, cykoria, pomidory, jarmuż, fasolka szparagowa, brukselka, papryka, kapusty, szpinak, także zioła, pokrzywa. Zamiast tłuszczy zwierzęcych wskazane jest używanie olejów tłoczonych na zimno, a więc oliwa z oliwek, szczególnie olej lniany. także inne jak sezamowy czy słonecznikowy. Słodycze powinno się zastępować suszonymi owocami i miodem, którego nie powinno się łączyć według zaleceń z gorącymi pokarmami. Poza sokami warzywnymi polecane są soki owocowe, jednak spożywane między posiłkami albo rano przed jedzeniem, zwłaszcza dotyczy to owoców, które łatwo fermentują. Wskazane są także pestki dyni, nasiona słonecznika i migdały, które zakwaszają. Na zakończenie programu jeszcze raz chciałam przedstawić poszczególne grupy produktów, czyli produkty, które są bardzo wysoko kwasotwórcze. Te, które mają pH 5, 9 do 5 obejmują mięso, wędliny, szczególnie wieprzowina, cukier i produkty zawierające cukier, sztuczne słodziki, biała mąka pszenna, produkty pochodne, czyli również biały ryż, sery żółte, kawa, czarna herbata, kakao, czekolada. Produkty średnio kwasotwórcze, czyli mające od 6,9 pH do 6, to są ryby, jaja, żytni chleb, płatki zbożowe, ryż brązowy. Produkty słabo kwasotwórcze o pH 7 to twaróg, orkisz i pełnoziarniste produkty orkiszowe, kasza gryczana, orzechy laskowe, otręby. Produkty neutralne obejmujące pH 7 to jest masło świeże, śmietana, serwatka, jogurt naturalny i oleje roślinne. Produkty wysoko zasadotwórcze o pH 9 do 8,1 obejmują warzywa jak bakłażany, dynie, cukinie, ogórki, sałaty liściaste, botwina, szpinak, soki warzywne bez cukru i owoce, zwłaszcza kiwi, arbuz, ananas, ale także soki owocowe, świeże, bez cukru i suszone owoce. Daktyle, figi, rodzynki, produkty średnio zasadowe, brokuły, kapusta, marchew, seler, pomidory, chrzan, fasolka szparagowa, kalarepa, szczaw i szpinak, a także dojrzałe owoce, banany, brzoskwinie, mandarynki, pomarańcze, cytryny, maliny, truskawki, awokado i dojrzałe winogrona. I produkty słabo zasadotwórcze, pH 7, to kalafior, cebula, raszponka, kiełki pszenicy, orkiszu i także owoce. Czereśnie, dojrzałe jabłka, gruszki, śliwki, zielona herbata, oliwa z oliwek, migdały, czarna kawa, która działa silnie zakwaszająco jednak, natomiast polecana jest zbożowa, gdyż zbożowa pH jest zbliżone do neutralnego. Bóg zapłać za uwagę, to tyle co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu powiedzieć o problemie zakwaszenia organizmu i diecie odkwaszającej. Z Panem Bogiem.